Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witamy wszystkich serdecznie w najnowszym, 26 już odcinku podcastu CyberCyber. W tym tygodniu poświęconym w całości jednemu zagrożeniu, Bad Rabbit. Mamy dzisiaj wyjątkowe gości. Haszerezadę, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Dawid Osojca, zespół Koncert.pl.
Dzień dobry.
Pseudonim?
Brak.
Ogłaszamy konkurs na przykład pseudonim dla Dawida. Słuchajcie, żeby nie przedłużać jakby to, co się działo w ostatnim czasie, 12 października Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ogłasza alert, że coś podobnego do NotPetya może się wydarzyć ponownie, czyli 4 miesiące po ostatnich wydarzeniach z końca czerwca. No i 24 października mamy incydenty na lotnisku w Odessie, w rosyjskim Interfaxie i kijowskim Metrze. Tak, to są te incydenty, które mamy potwierdzone. Nowy ransomware, Bad Rabbit. Co o nim wiemy tak naprawdę? Mamy jakieś przypadki z polskiego podwórka? Wiemy coś o tym?
Z polskiego podwórka to nie spotkałam się, ale też...
Słyszeliśmy co najmniej jednym przypadku, jednej firmy, której właśnie stacje robocze również zostały zainfekowane wyłącznie z serwerami backupowymi, no ale to niewykluczone, że takich przypadków mogło być więcej, ale faktycznie tutaj chyba najwięcej przypadków, jak donosiła analiza ESET-u, było na terenie Rosji i Ukrainy.
No z tego co wiem, to właśnie Rosja tym razem najmocniej została zaatakowana, jeśli chodzi o procentowy rozkład ofiar.
No tak, no ESET trochę się podzielił swoimi danymi z telemetrii. Tak? 65% zidentyfikowanego złośliwego JavaScriptu na stronach pochodziło ze stron w domenie rosyjskiej, 12% Ukraina, dalej Bułgaria, Turcja, Japonia i inne. Tak? Wiemy, że też coś się pojawiło w Stanach. USSR też wydał swoje ostrzeżenia w tym zakresie. No dobrze, z czym mamy do czynienia tak naprawdę? Haszerezadę.
No to analizując kod, wiele można zauważyć podobieństw do wcześniejszego ataku Petty Not Petty, więc pojawiły się takie głosy i moje zdanie jest podobne, że to jest po prostu kolejna wersja tego samego produktu, ulepszona i tym razem bez misji destrukcyjnej, bo już udało się udowodnić badaczom z Kaspersky Lab, że mając klucz, ten dysk faktycznie jest możliwy do odszyfrowania, więc są techniczne możliwości, żeby te dane odzyskać, nie tak jak w poprzednim ataku.
No właśnie, bo NotPetya wydawała się taka niedorobiona tak naprawdę. Że nie można było już odzyskać...
Pytanie, czy NotPetya była ransomwarem czy Weberem, po prostu miała na celu destrukcję danych. Wszystko wskazuje, że miała wyłącznie na celu destrukcję danych, ponieważ tych danych jednak potem się nie dało odzyskać.
No tak, tylko to też są spekulacje cały czas, bo patrząc na kod, to nie było to takie oczywiste, że ta misja tego malware'u była destrukcyjna. Niektóre elementy wyglądały jakby autorzy zaczęli pisać ransomware, ale po prostu w pewnym momencie dali za wygraną i wypuścili taki produkt, w którym nie wszystkie elementy były ukończone i na przykład to szyfrowanie tego oryginalnego klucza i konwersja klucza szyfrującego do identyfikatora ofiary została po prostu pominięta i zamiast identyfikatora ofiary, który miał jakiś sens i który by pozwalał na odzyskanie klucza, to został identyfikator ofiary wypełniony losowymi danymi.
No dobrze, a to jeszcze tak, żeby po kolei, bo wektor ataku tutaj był trochę inny, tak? Sama dystrybucja tego malware'u.
Znaczy tak, generalnie w tym przypadku jako wektor ataku ten zasadniczy był wykorzystany zainfekowane strony internetowe. Jeżeli weszło się na taką stronę, użytkownikowi serwowany był pop-up z informacją o konieczności zainstalowania update'u do flasha. No i jeżeli użytkownik pobrał tego flasha, a następnie użytkownik, co ciekawe, musiał samodzielnie uruchomić pobraną aplikację flasha i wyrazić zgodę na uruchomienie tej aplikacji z prawami i uprawnieniami administratora. I to jest nieco inny faktycznie wektor niż był obserwowany w przypadku NotPetya, gdzie był wykorzystywany, złośliwy kod został dostarczony w update'cie do popularnego oprogramowania wykorzystywanego na terenie Ukrainy, którego wcześniej dystrybutor prawdopodobnie został skompromitowany, przez co aktorzy stojący za tamtą kampanią dokroili właśnie jakiś złośliwy kod do tego update'u.
No dobrze, no i instalujemy Flasha i co się dzieje dalej?
Kiedy instalujemy Flasha, to ten instalator wewnątrz miał złośliwy DLL, który był kopiowany do katalogu Windows i następnie ten złośliwy DLL był rdzeniem tego ransomware'u i on instalował dodatkowe komponenty, ustawiał zadania w schedulerze, które też te elementy kolejne uruchamiały i rozpoczynał infekcję i rozsiewanie się dalsze po sieci lokalnej. Również była zaimplementowana możliwość szyfrowania plików, więc nie tylko ustawiał w schedulerze zadanie dla kolejnego komponentu, żeby po restarcie zaszyfrował dysk, ale też szyfrował pliki podczas kiedy system był uruchomiony.
No właśnie, tutaj taka ciekawa uwaga, czyli rozumiem, że dysk szyfrowany był dopiero po restarcie, czyli w sumie, jeżeli ktoś zdążył wyłączyć komputer bezpośrednio w trakcie restartu lub przed, no to wciąż miał szansę odzyskać część plików, bo raz, że Bitrabbit nie usuwał volume shadow copy, czyli takiego mechanizmu snapshotów systemu plików, który pozwala nam uzyskać dostęp do wcześniejszych wersji plików. Dwa, jak sprawdziłem, szyfrowane było jedynie pierwsze 16 MB każdego pliku, czyli potencjalnie zawsze część pliku danych znajdujących się w pliku była do odzyskania. Co ciekawe, w przypadku NotPetya szyfrowane było w podobny sposób, tylko pierwszy megabajt plików, to głównie wynika z tego, z kwestii optymalizacyjnych, aby w przypadku nie szyfrować dużych plików zajmujących wiele megabajtów, bo to by zajmowało tylko czas.
No dobrze, rozumiem. Czy jakie tak byśmy mogli podzielić, jakie komponenty tak naprawdę wykorzystuje Bitrabbit?
Tak. Pierwszym komponentem był plik wykonywalny, który udawał update Flasha. Ten komponent był dropperem i miał w środku złośliwy plik wykonywany DLL, który był uruchamiany i po uruchomieniu rozpakowywał dodatkowe elementy, takie jak sterownik do szyfrowania dysków i komponent userlandowy, który komunikował się z tym właśnie sterownikiem i wydawał mu polecenie, żeby zaszyfrował ten dysk. Ten komponent również instalował złośliwy bootloader. Właściwie ten bootloader był po prostu zmodyfikowanym bootloaderem, który był komponentem, jednym z komponentów tego pakietu open source'owego do szyfrowania dysków, więc znowu autorzy użyli cudzego kodu. Więc tak, to były te elementy używane do szyfrowania dysku. Kolejnym elementem był Mimikatz, czyli aplikacja używana często przez pentesterów do zrzucania loginów i haseł z pamięci i ten komponent był dostępny w wersji 32-bitowej i 64-bitowej w zależności od systemu ofiary. I ten komponent komunikował się po, tworzył named pipe, po którym, przepraszam, DLL tworzył named pipe, po którym odbywała się komunikacja z tym elementem Mimikatz. Dzięki temu Mimikatz kradł dane z pamięci, przesyłał je do tego komponentu DLL i te dane były używane do instalowania na innych stacjach roboczych tego złośliwego komponentu. Właściwie...
No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o samo zachowanie złośliwego oprogramowania, należy zwrócić niewątpliwie uwagę na fakt, że mamy do czynienia już z trzecim z właściwym oprogramowaniem, właściwie ransomware'em w ostatnim czasie, którego kluczowym komponentem są tak zwane techniki lateral movements, co pokazuje nam, że gdy takie złośliwe oprogramowanie dostanie się do naszej wewnętrznej sieci, to w bardzo wielu przypadkach wiele firm jest zupełnie bezbronnych, bo okazuje się, że stosując proste i typowe techniki lateral movements, polegające choćby na wykradaniu kredencjali, stosowaniu kredencjali pozyskanych z zainfekowanych stacji, czy też wykorzystywaniu podatności już dawno spatchowanych przez Microsoft, pozwala w szybkim stopniu zainfekować wiele komputerów w sieci wewnętrznej, przez co skutki takiego działania, takiego ransomware'u mogą być aż tak poważne.
Podobnie jak Petya NotPetya, użyto również jednego ze skradzionych exploitów, exploity, które zostały opublikowane przez Shadow Brokers. Tym razem użyto jednego tylko exploitu Eternal Romance i jego implementacja nieco się różniła od implementacji, której użyto przez w poprzedniej edycji Petya NotPetya. Tym razem właściwie autorzy posłużyli się też implementacją open source'ową tego exploita i przepisali ją ze skryptu Pythonowego w języku C albo C++ i właściwie też zaadaptowali do swojego produktu ten sam exploit, ale troszkę inaczej zaimplementowany.
No dobrze, no i jak tak naprawdę jest groźny ten ransom? Czy on już jest opanowany, czy już jest wygaszany?
Właściwie jedynie 24 października to rozpowszechnianie się tego ransomware'u 24 października ten atak trwał, potem już został opanowany, te strony, które dropowały ten złośliwy element, też już zostały opanowane i w tej chwili atak właściwie już jest...
Prawie historią.
Tak.
Tak, właśnie pierwsze informacje o jakichkolwiek infekcjach zostały opublikowane około godziny 16:45 czasu polskiego na Twitterze przez jednego researchera z SET-u i z tego co pamiętam, to właściwie Twitter zaczął żyć tą informacją w godzinach późno popołudniowych, wieczornych i potem również oczywiście następnego dnia, ale szybko faktycznie przestało to być jakoś aktywne.
No dobrze, to właśnie tak już idąc w kierunku Twittera, Szerezade, porozmawiajmy trochę o twoim warsztacie, tak? Pojawia się takie nowe zagrożenie, to co robisz, tak? W jaki sposób zdobywasz próbki, w jaki sposób zdobywasz informacje, w jaki sposób na nich później pracujesz?
Twitter moim zdaniem jest bardzo dobrym źródłem informacji, dlatego, bo wielu researcherów używa go na co dzień i jak jakieś nowe informacje się pojawiają, to jest duża szansa, że ktoś na Twittera je wklei.
Nie macie jakiegoś ukrytego kanału na Insta, gdzie...
Nie powiem, jeśli jest ukryty kanał. Nie, żartuję. Twitter właściwie teraz głównie wystarcza mi do zdobywania nowych informacji. I w tym momencie, kiedy ten ransomware się pojawił, to od razu zauważyłam, że interfejs tego bootlockera jest bardzo podobny do Petty Not Petty, którą wcześniej się interesowałam. Jedynie klucz ofiary jest trochę w innej formie, bo jest o wiele dłuższy.
A to próbkę też dostałaś przez jakiś kontakt na Twitterze?
Próbki nie dostałam od razu, ale zaczęłam odpytywać swoje kontakty, czy ktoś może mi podesłać próbkę. No i udało się tą próbkę dostać. No. Więc jak tylko dostałam próbkę, no to od razu zaczęłam analizować na maszynie wirtualnej. Oczywiście korzystam z VirtualBoxa najczęściej.
No właśnie, ale Dawid, podkreślałeś, jak rozmawialiśmy tutaj przed naszym podcastem, że tak naprawdę bardzo szybko się pojawiła już dosyć szczegółowa analiza, jeżeli chodzi o ten malware. Tak, i czy to jest rzeczywiście spowodowane tym, że było takie duże podobieństwo do...
Jeśli chodzi o logikę tej aplikacji, była ona bardzo podobna do PettyNotPetty, dlatego mi też się udało już pierwszego dnia analizę napisać tego nowego ransomware'a. Oczywiście zawsze można znaleźć więcej szczegółów, więc jeszcze analiza trwa, jeszcze nie powiem, że to zadanie jest całkowicie ukończone. No ale już pierwszego dnia udało mi się rozpoznać wszystkie komponenty, dowiedzieć się, jakie są podobieństwa w infektorze do tego poprzedniego ataku, no bo podobieństw jest sporo.
No dobrze, to teraz może pospekulujmy rzeczywiście trochę, tak? No, kto mógł za tym stać, tak? I czy to była kontynuacja tego wszystkiego, co było wcześniej, mieliśmy do czynienia na Ukrainie, czy po prostu ktoś wziął trochę kodu i zaczął pisać swój ransomware?
Myślę, że...
Mam jakieś pomysły?
Myślę, że nie wiem, jakie oczywiście motywacje za tym stały, bo to wiedzą tylko autorzy, ale patrząc na kod, to osobiście jestem niemal pewna, że stoi za nim ta sama grupa, która wcześniej wypuściła tą PettyNotPetty, dlatego że nie tylko fragmenty kodu są podobne w obu ransomware'ach, ale też niektóre pomysły i też sposób ich implementacji pokrywają się, więc tak jakby ci sami ludzie z tymi samymi pomysłami, z tym samym sposobem myślenia za tym stoją.
To oznaczałoby, że rzeczywiście jest jakaś na rynku dosyć duża kampania ukierunkowana na ten obszar Europy Środkowo-Wschodniej tak naprawdę.
Właśnie zwróćmy uwagę choćby, że w jednym i w drugim przypadku targetowane były mniej więcej te same kraje, więc to też może dawać do myślenia. Znowu pojawiła się Ukraina, znowu pojawiła się Rosja i kraje ościenne.
No właśnie, no też zwracaliśmy kiedyś uwagę, że ta cała kampania, która no, umożliwiała wstrzyknięcie tego JavaScriptu na stronę, to też nie rozpoczęła się wczoraj.
Tylko... Istotnie faktycznie tutaj RiskIQ bodajże w swojej analizie dowiódł, że infekcje tych stron internetowych wykorzystywane później do dystrybucji Betrabita w rzeczywistości zaczęły być obserwowane dużo wcześniej, bo już na początku 2017 roku, a nawet pod koniec 2016 roku. Przy czym oczywiście na początku 2017 roku i pod koniec 2016 jeszcze sam Betrabit nie był serwowany po wejściu na taką stronę internetową. No ale to daje już pewnie do myślenia, czy ktoś faktycznie przygotowywał przez tak długi czas kampanię Betrabita, a może pierwotnie chciał wykorzystać te zainfekowane strony do zupełnie innej kampanii, innego złośliwego oblogowania. No, tutaj można tylko spekulować na tą chwilę.
No właśnie i ciągle Ukraina się pojawia, prawda? Jako ten kraj, który rzeczywiście zawsze najbardziej cierpi, jest na pierwszej linii frontu tych wszystkich kampanii. Jakieś pomysły, dlaczego te wszystkie firmy jednocześnie ucierpiały?
Można tutaj chyba tylko spekulować, ciężko powiedzieć, tak. Dlaczego akurat Ukraina. To znaczy, być może ciekawy fakt, chyba bodajże De Gruk wspomniał o tym, że kolejna kampania pokazuje nam, że pewnym problemem może być fakt, że wiele firm, ich sieci wewnętrznych jest wzajemnie połączonych, przez co czasem może dojść do poprzez fakt, że na przykład pomiędzy dwoma wewnętrznymi sieciami istnieje jakiś tunel utworzony, szybko taki ransomware może przeskakiwać właśnie z jednej wewnętrznej sieci do innej.
No dobrze, no to jak się przed tym bronić? No to ciągle jest to samo pytanie. No zawsze się pojawia SMB, tak?
I zawsze pojawiają się te same odpowiedzi. Nie używać tego starego SMB w wersji pierwszej, w końcu zainstalować patch od Microsoftu, a być może też pomyśleć o jakiejś sensownej segmentacji swojej sieci wewnętrznej, aby to jednak gdy złośliwe oprogramowanie zainfekuje nas, aby jednak może aż tak szybko się nie rozprzestrzeniało po naszej sieci wewnętrznej i nie infekowało nam ważnych hostów.
No a na wszelki wypadek zawsze trzeba mieć backupy, bo nigdy nie wiadomo.
No co to różnie bywa z tymi backupami, bo już słyszeliśmy o przypadkach, kiedy ransomware zainfekował również serwery z backupami, więc to fajnie jakby te serwery z backupami również były odpowiednio odizolowane.
Czego sobie i wszystkim życzymy. No dobrze, to na koniec jeszcze, jakie są wasze predykcje? Co się będzie działo za kolejne 4 miesiące, skoro mniej więcej co 4 miesiące coś ciekawego się dzieje na Ukrainie?
Nigdy nie wiadomo, może będzie wersja trzecia.
Tak?
Może będzie wersja trzecia, a może będzie coś zupełnie innego, to nigdy nie wiadomo, zawsze się tutaj wszystko szybko zmienia.
Czy na pewno pokazuje się niepokojący trend, że już kolejny to jest przypadek, który pokazał, jak skuteczne są proste techniki lateral movements i jak bardzo firmy są na to podatne i bezbronne wobec tego typu ataku.
Co może to wynika nie
pytanie to. Wręcz pojawia się, tutaj mamy do czynienia z ransomwarem. O tym, że jesteś zainfekowany ransomwarem, zwykle wiemy dość szybko, bo użytkownik nagle zgłasza, że mu się pojawił jakiś dziwny komunikat. Pytanie, o ilu przypadkach złośliwego programowania nie wiemy, które również stosuje techniki lateral movements, gdzieś tam skrycie krąży po naszej wewnętrznej sieci.
No właśnie, to jest o wiele bardziej niebezpieczne, bo taki malware może wykradać miesiącami wrażliwe dane. Ransomware oczywiście jest nieprzyjemny, ale przynajmniej wiemy, co się stało i wiemy, że zostaliśmy zainfekowani.
Szybko się o tym dowiadujemy.
No właśnie, wartość okupu w tym przypadku?
W tym przypadku, jeśli pamiętam, no to było 500 bitcoina, czyli dokładnie taka sama wartość od kubu, jaka pojawiła się przy NotPetya.
No tak, a tu warto też zwrócić uwagę, że sposób zapłaty tego okupu już był bardzo duży, bardzo bardziej taki user-friendly, jakby już pojawiła się strona, już nie było tylko pojedynczy adres mailowy, jak już widać rzeczywiście było, tak. Że być może autorzy rzeczywiście chcieli cokolwiek zarobić na tym ransomie. Dobrze, bardzo Wam dziękuję. Hasherezade.
Dziękuję
bardzo, Dawid Osojca, zespół
również.
Koncert. My zapraszamy też naszych drogich słuchaczy na naszą stronę internetową cybsecurity.org. Tam pojawił się artykuł Kamila Gapińskiego, który mówi o trochę mniej znanych przypadkach i bardziej śmiesznych związanych z oprócowym oprogramowaniem szyfrującym dyski. Zachęcamy do śledzenia nas na naszych socialach, na Facebooku i Twitterze. Tak samo zachęcamy do śledzenia naszych gości, Hasherezade, Dawid Osojca. Obecni w różnych sieciach społecznościowych. Jeśli Wam się podobało, to prosimy o pozytywną ocenę na iTunesie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku CyberCyber. Dzięki.
Dziękuję.